Lekcja druga. 14 października. Spór. Tekst pamięciowy. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana 1, 17. Kościół wczesnochrześcijański początkowo składał się niemal wyłącznie z Żydów, którzy ani przez chwilę nie sądzili, że przyjmując żydowskiego Mesjasza, Jezusa, w jakiś sposób odwracają się od wiary swych ojców czy obietnic przymierza zawartego przez Boga z jego ludem. Okazuje się, że mieli rację. Problemem Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, nie było to, czy muszą zostać chrześcijanami, by go przyjąć. Problemem dla nich było raczej to, czy poganie muszą się stać Żydami, by przyjąć Chrystusa i stać się chrześcijanami. Na to pytanie zdecydowanej odpowiedzi udzielili uczestnicy zjazdu Kościoła zebrani w Jerozolimie. Uznali, że nie należy zmuszać pogan do przestrzegania mnóstwa przepisów ceremonialnego prawa. Tym samym uznali, że poganie nie muszą się stać Żydami, by przyjąć Chrystusa i być chrześcijanami. Pomimo decyzji podjętej podczas zjazdu Kościoła w Jerozolimie, niektórzy nauczyciele nękali zbory naleganiem, by nawróceni poganie przestrzegali izraelskich przepisów i reguł, w tym obrzezania, rytuału, który mógł w istotny sposób zniechęcać dorosłych mężczyzn do przyjęcia chrześcijaństwa. Nauczyciele ci byli zdania, że poganie, aby uczestniczyć w obietnicach przymierza, musieli trzymać się reguł i przepisów uznawanych za nierozerwalnie związane z przynależnością do Izraela. Jakie problemy wynikały z działalności tych ludzi i jak można było je rozwiązać? Niedziela. 8 października. Lepsze przymierze. Przeczytaj list do Hebrajczyków 8, 6. Jakie przesłanie jest zawarte w tym wersecie? Jak rozumiemy wyrażenie lepsze obietnice? List do Hebrajczyków 8, 6. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Przypuszczalnie najważniejszą różnicą między religią Starego Testamentu a religią Nowego Testamentu jest to, że era nowotestamentowa rozpoczęła się wraz z przyjściem Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Został on posłany przez Boga, aby stać się Zbawicielem. Ludzie, którzy go ignorują, nie mogą się spodziewać, że zostaną zbawieni. Jedynie dzięki pojednaniu dokonanemu przez Niego możliwe jest przebaczenie grzechów. Jedynie przez przypisanie Jego doskonałego życia ludzie mogą stanąć przed Bogiem wolni od potępienia. Innymi słowy, zbawienie jest przez sprawiedliwość Jezusa i przez nic innego. Starotestamentowi święci patrzyli w przyszłość ku błogosławieństwu ery mesjańskiej i obietnicy zbawienia. W czasach nowotestamentowych ludzie stanęli wobec pytania, czy przyjąłeś Jezusa z Nazaretu, którego Bóg posłał jako Mesjasza, twojego Zbawiciela. Gdyby uwierzyli w Niego, to znaczy, gdyby przyjęli Go takiego, jakim jest naprawdę, i powierzyli siebie Jemu, zostaliby zbawieni przez sprawiedliwość ofiarowaną przez Niego darmo z łaski. W czasach nowotestamentowych wymagania moralne pozostają niezmienne, jako że są oparte na charakterze Boga i Chrystusa. Posłuszeństwo prawu moralnemu Boga jest tak samo częścią Nowego Przymierza, jak było częścią Starego Przymierza. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 19, 17, Księga Objawienia 12, 17 i 14, 12, List Jakuba 2, 10-11. Co te wersety mówią o prawie moralnym w okresie Nowego Testamentu? Ewangelia Mateusza 19, 17. A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Objawienie Jana 12, 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 14, 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. List Jakuba 2, 10-11. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj, jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. W tym samym czasie cały zbiór przepisów rytualnych przeznaczonych szczególnie dla Żydów i związanych ze Starym Przymierzem, a wskazujących na Jezusa oraz Jego śmierć i arcykapłańską służbę, został unieważniony, a jego miejsce zajął nowy porządek oparty na lepszych obietnicach. Pomoc zarówno Żydom, jak i poganom w zrozumieniu tego, co wiązało się z tym przejściem z judaizmu na chrześcijaństwo, była jednym z najważniejszych celów przyświecających Pawłowi przy pisaniu listu do Rzymian. To przejście wymagało czasu. Wielu Żydów, którzy przyjęli Jezusa, nie było gotowych na wielkie zmiany, które miały nastąpić. Jakie są twoje ulubione biblijne obietnice? Jak często powołujesz się na nie? Jakie twoje decyzje mogą stanąć na przeszkodzie w spełnieniu się tych obietnic? Poniedziałek. 9 października. Żydowskie przepisy i regulacje. W miarę dostępnego czasu przejrzyj Księgę Kapłańską. Zobacz NP 12, 16 i 23 rozdział Księgi Kapłańskiej. Jakie myśli przychodzą ci do głowy, gdy czytasz te przepisy, regulacje i opisy obrzędów? Dlaczego wiele z nich byłoby niemożliwych do przestrzegania w czasach nowotestamentowych? Starotestamentowe przepisy w naturalny sposób dzielą się na następujące kategorie. 1. Prawo moralne. 2. Prawo ceremonialne. 3. Prawo cywilne. 4. Ustawy i orzeczenia. 5. Przepisy zdrowotne. Ta klasyfikacja jest po części sztuczna. W rzeczywistości kategorie te przeplatają się ze sobą i nakładają się na siebie w znaczącym stopniu. Starożytni Izraelici nie postrzegali ich jako odrębne czy oddzielne. Prawo moralne zostało podsumowane w 10 przykazaniach, zobacz druga Księga Mojżeszowa 20:1-17. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da Tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Przykazania te są zwięzłym wyrażeniem moralnych wymagań obowiązujących ludzkość. Te przepisy zostały rozwinięte i zilustrowane praktycznymi zastosowaniami w różnych ustawach i orzeczeniach zawartych w 5 księgach Biblii. Te rozwinięcia wskazują, co znaczy zachowywanie prawa Bożego w różnych sytuacjach. Z tymi przykazaniami wiąże się też prawo cywilne. Jest ono oparte na prawie moralnym. Określa ono relacje ludzi z władzami cywilnymi i innymi osobami. Prawo to wymienia także kary za różne przestępstwa. Prawo ceremonialne regulowało służbę świątynną, opisując różne ofiary i obowiązki poszczególnych osób związane z funkcjonowaniem świątyni. Wymienia między innymi dni świąteczne i sposób ich świętowania. Przepisy zdrowotne nakładają się na inne rodzaje prawa. Niektóre przepisy dotyczące nieczystości definiowały nieczystość rytualną, ale ponadto odnosiły się do zasad higieny i zdrowia. Przepisy dotyczące czystych i nieczystych pokarmów są oparte na zasadach zdrowego odżywiania. Choć Izraelici przypuszczalnie postrzegali wszystkie te przepisy jako jeden zbiór, jako że wszystkie pochodziły od Boga, to jednak z pewnością musieli dostrzegać pewne różnice między nimi. 10 przykazań zostało wypowiedzianych bezpośrednio przez Boga do ludu. To wyróżniało je spośród innych przykazań jako szczególnie ważne. Inne przepisy zostały przekazane za pośrednictwem Mojżesza. Służba świątynna odbywała się, póki istniała świątynia. Przepisy cywilne, przynajmniej w znaczącej większości, nie mogły być stosowane, odkąd starożytni Izraelici utracili niezależność i dostali się pod panowanie innych państw. Nie sposób też zachowywać święta związane ze starotestamentową świątynią, skoro ona nie istnieje. Ponadto po przyjściu Mesjasza wiele typów i symboli zostało wypełnionych i utraciło swą obowiązującą moc. Wtorek. 10 października. Według zwyczaju mojżeszowego. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:1. Jaka kwestia powodowała rozbieżności? Dlaczego niektórzy wierzyli, że obrzęd ten był przeznaczony nie tylko dla narodu izraelskiego? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 17:10. Dzieje Apostolskie 15:1. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:10. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Gdy apostołowie zjednoczyli się z kaznodziejami i szeregowymi członkami kościoła w Antiochii w gorliwych wysiłkach, by pozyskać jak najwięcej osób dla Chrystusa, pewni wierzący z Judei, wywodzący się z sekty faryzeuszów, skutecznie podnieśli kwestię, która wkrótce stała się przedmiotem powszechnego sporu w kościele i spowodowała zakłopotanie wśród nawróconych pogan. Ci nauczyciele z wielką pewnością siebie twierdzili, że aby być zbawionym, należy przyjąć obrzezanie i zachowywać całe prawo ceremonialne. Przecież Żydzi zawsze chlubili się tym obrzędem danym im przez Boga. Wielu z nich, którzy uwierzyli w Chrystusa, nadal było przekonanych, że skoro Bóg raz wyraźnie wyznaczył Hebrajczykom sposób, w jaki mają go czcić, to niemożliwe jest, by kiedykolwiek dokonał zmiany tych przepisów. Utrzymywali, że żydowskie prawa i ceremonie powinny zostać w całości włączone do chrześcijańskiej praktyki religijnej. Trudno im było zrozumieć, że wszystkie symboliczne ofiary były jedynie zapowiedzią śmierci Syna Bożego, śmierci, która wypełniła symbole, czyniąc praktykowanie tych obrzędów i ceremonii prawa mojżeszowego rzeczą zbyteczną. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:2-12. Jak ten spór miał być rozwiązany? Dzieje Apostolskie 15:2-12. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Polegając na bezpośrednim Bożym prowadzeniu, Paweł zawsze był gotów podporządkować się autorytetowi ogółu wierzących tworzących wspólnotę kościelną. Odczuwał potrzebę rady, a sprawy doniosłej wagi chętnie przedstawiał kościołowi, by wspólnie z braćmi poszukiwać Bożej mądrości i podjąć właściwą decyzję. Ciekawe, że Paweł, który często mówił o swoim prorockim powołaniu i tym, jak Jezus powołał go osobiście i zlecił mu misję, był tak bardzo otwarty na współdziałanie z szerszą organizacją kościelną. Jakkolwiek doniosłe było jego powołanie, uświadamiał sobie, że jest częścią Kościoła i musi współdziałać z nim tak ściśle, jak to jest możliwe. Jaka jest twoja postawa wobec przywództwa kościelnego? W jakim stopniu jesteś gotowy do współpracy z Kościołem? Dlaczego współdziałanie z Kościołem jest ważne? Jak funkcjonowalibyśmy, gdyby każdy czynił tylko to, co sam uważa za słuszne, niezależnie od Kościoła? Środa. 11 października. Wierzący pochodzący z pogan. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:5-29. Jaką decyzję podjęto podczas zjazdu Kościoła, Soboru, w Jerozolimie i jak ją uzasadniono? Dzieje Apostolskie 15:5-29. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny, i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni, znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo, apostołowie i starsi, bracia braciom, pochodzącym z pogan w Antiochii i w Syrii, i w Cylicji, przesyłają pozdrowienie. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Decyzja zjazdu kościoła była przeciwna do stanowiska tych, których nazwano judaizującymi. Ludzie ci utrzymywali, że nawróceni poganie powinni być obrzezani i zachowywać całe prawo rytualne, a żydowskie prawa i ceremonie należy wcielić do obrzędów religii chrześcijańskiej. Ciekawe, że w Dzieje Apostolskie 15:10 Piotr określił te stare prawa jako jarzmo, którego Izraelici nie byli w stanie dźwigać. Czyżby Pan, który ustanowił te przepisy, uczynił je ciężkim jarzmem dla swego ludu? Trudno to sobie wyobrazić w ten sposób. Jednak z biegiem czasu niektórzy przywódcy religijni przez swoją ustną tradycję zmienili wiele tych przepisów tak, że z błogosławieństwa stały się nieznośnym ciężarem. Uczestnicy zjazdu kościoła w Jerozolimie pragnęli oszczędzić nawróconym poganom właśnie tych ciężarów. Zwróć uwagę, że podczas zjazdu kościoła nie było nawet wzmianki o tym, by ktokolwiek kwestionował konieczność zachowywania przez nawróconych pogan 10 przykazań. Czy możemy sobie wyobrazić, by zjazd kościoła zalecił poganom wstrzymywanie się od spożywania krwi, a jednocześnie zaakceptował lekceważenie przykazań zakazujących cudzołóstwa czy morderstwa? Jakie przepisy polecono przestrzegać wierzącym spośród pogan? Zobacz Dzieje Apostolskie 15:20-29. I dlaczego właśnie takie? Dzieje Apostolskie 15:20-29. Ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Choć wierzący spośród Żydów nie powinni byli narzucać swoich reguł i tradycji byłym poganom, to jednak uczestnicy zjazdu kościoła chcieli, żeby nawróceni poganie nie czynili tego, co przez Żydów zjednoczonych z nimi w Jezusie słusznie było postrzegane jako nieodpowiednie. Apostołowie i starsi uzgodnili więc, by pouczyć pogan w liście, aby powstrzymywali się od spożywania mięsa ofiarowanego bożkom, a także od nierządu, od spożywania mięsa zwierząt uduszonych oraz od spożywania krwi. Niektórzy twierdzą, że skoro świętowanie soboty nie zostało wspomniane w decyzji Soboru Jerozolimskiego, to znaczy, że nie obowiązywało pogan, choć, rzecz jasna, przykazania dotyczące składania fałszywego świadectwa czy popełnienia morderstwa także nie zostały wspomniane, a więc ten argument jest bezsensowny. Czy to możliwe, że my także w jakiś sposób nakładamy na ludzi ciężary, które nie są konieczne, a wiążą się bardziej z tradycją niż z Bożymi przykazaniami? Jeśli tak jest, to jakie są to ciężary? Podziel się swoimi przemyśleniami w tej kwestii podczas lekcji. Czwartek. 12 października. Paweł i Galatowie. Jakkolwiek postanowienie Soboru Jerozolimskiego było wyraźne, to jednak nadal byli tacy, którzy woleli iść własną drogą i nadal stali na stanowisku, że poganie powinni zachowywać żydowskie tradycje i przepisy. Dla Pawła był to poważny problem, gdyż dotyczył zasadniczych kwestii chrześcijańskiej wiary. Według niego taka postawa była zaprzeczeniem Ewangelii i wyparciem się samego Chrystusa. Przeczytaj list do Galatów 1:1-12. Jak poważnie traktował Paweł problem, który w szczególny sposób zaznaczył się w Galacji? Jak świadczy to o wadze tego problemu? List do Galatów 1:1-12. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Jak stwierdziliśmy wcześniej, to właśnie sytuacja w Galacji w znaczącym stopniu skłoniła Pawła do napisania listu do Rzymian i wpłynęła na jego treść. W liście tym Paweł szerzej rozwinął temat poruszony w liście do Galatów. Niektórzy z wierzących żydowskiego pochodzenia twierdzili, że całe prawo dane im przez Boga za pośrednictwem Mojżesza nadal zachowuje ważność i powinno być zachowywane przez nawróconych pogan. Paweł starał się wskazać im właściwe miejsce i funkcję prawa mojżeszowego. Nie chciał też dopuścić do tego, by fałszywi nauczyciele zyskali posłuch w zborze rzymskim, podobnie jak stało się to w zborach w Galacji. Próba rozstrzygnięcia, czy Paweł w liście do Galatów i liście do Rzymian mówił o prawie ceremonialnym, czy prawie moralnym, jest nadmiernym uproszczeniem problemu. Z historycznego punktu widzenia spór dotyczył tego, czy nawróceni spośród pogan powinni się poddać obrzezaniu i przestrzegać prawa mojżeszowego. Sobór Jerozolimski rozstrzygnął tę kwestię, ale niektórzy nie chcieli się poddać decyzji zjazdu Kościoła. Niektórzy doczytują się w liście do Galatów i liście do Rzymian dowodu, jakoby prawo moralne, 10 przykazań, a właściwie tylko 4. Spośród nich nie obowiązywało chrześcijan. Jednak w ten sposób interpretatorzy ci całkowicie rozmijają się z celem tych listów, nie bacząc na historyczny kontekst i zagadnienia, do których nawiązywał Paweł. Apostoł, jak się przekonamy, podkreślał, iż zbawienie jest wyłącznie przez wiarę, a nie zachowywanie prawa, w tym nawet prawa moralnego. Jednak nie znaczy to, że prawo moralne nie musi już być przestrzegane. Potrzeba posłuszeństwa 10 przykazaniom nigdy nie była kwestionowana, a ci, którzy ją kwestionują, wczytują w tekst biblijny współczesny problem, o którym Paweł nawet nie miał pojęcia. Co odpowiedziałbyś tym, którzy twierdzą, że świętowanie soboty nie obowiązuje chrześcijan? Jak możesz ukazywać prawdę o szabacie w sposób niedopuszczający kompromisu w kwestii Ewangelii? Piątek. 13 października. Do dalszego studium. Niewątpliwie nasz Kościół doświadcza konfliktów i tarć. To nic nowego. Szatan ciągle toczy wojnę przeciwko Kościołowi. Już w początkach chrześcijaństwa spory i kontrowersje rodziły się w szeregach wierzących. Jedna z takich kontrowersji, gdyby nie została rozwiązana, groziła rozpadem Kościoła niemal na samym początku jego istnienia. Wskutek wpływu fałszywych nauczycieli, którzy pochodzili spośród wierzących z Jerozolimy, wśród wierzących w Galacji gwałtownie zaczynały się szerzyć podziały, odstępstwo i zepsucie. Ci fałszywi nauczyciele mieszali żydowską tradycję z prawdami Ewangelii. Lekceważąc decyzję soboru w Jerozolimie, narzucali nawróconym poganom prawo ceremonialne. Pytania do dyskusji. 1. Podczas lekcji omówcie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie ze środy. W jaki sposób twój zbór, czy ty sam w swojej rodzinie lub choćby wobec samego siebie możesz nakładać zbędne ciężary? Jak możemy rozpoznać, że czynimy coś takiego? A może grozi nam to, że popadniemy w przeciwną skrajność? Jak możemy się upewnić, że nie staliśmy się zbyt pobłażliwi w kwestii naszego stylu życia i norm postępowania, tak iż nasze życie nie odzwierciedla wysokiego powołania, jakie jest naszym udziałem w Chrystusie? 2. Jakich argumentów używają ci, którzy twierdzą, że 10 przykazań nie obowiązuje chrześcijan? Jak możemy odpowiedzieć na takie twierdzenie? Dlaczego argumenty te są błędne, a ci, którzy je podnoszą, wcale nie postępują tak, jakby wierzyli, że 10 przykazań przestało obowiązywać? 3. Przeczytaj jeszcze raz. List do Galatów 1:1-2. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji, zwróć uwagę, jak bezkompromisowy, dogmatyczny i stanowczy był Paweł w kwestii zrozumienia Ewangelii. Jak świadczy to o potrzebie zachowania nieugiętej postawy w kwestii pewnych wierzeń, zwłaszcza w czasach pluralizmu i relatywizmu. Jak wskazuje to, że pewne nauki nie mogą być w żadnym stopniu przedmiotem kompromisu. 4. Omówcie podczas lekcji zagadnienia, które doprowadziły do protestanckiej reformacji. Jakie zasadnicze kwestie sporne nie zostały rozwiązane,